Problem kolizji ptaków z przezroczystymi powierzchniami, czyli szybami, ekranami akustycznymi, wiatami przystankowymi, szklanymi ścianami czy osłonami balkonów jest bardzo poważny. Co roku na całym świecie giną w ten sposób miliardy ptaków. Według badań transparentne powierzchnie są obecnie drugą po utracie siedlisk przyczyną śmiertelności ptaków w skali globalnej. W Polsce do niedawna temat kolizji ptaków pojawiał się dosyć rzadko, a problem, jak się okazuje, jest spory. O tym dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gołabu. Burda, zapraszam. A gościem jest dzisiaj wiceprezes Fundacji Szklane Pułapki Adam Zbyryt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który jest częstym gościem w Ekosferze. No właśnie, dziś taki temat, który do tej pory rzadko pojawiał się na antenach czy w mediach, ale coraz głośniej się o tym mówi. Jakie są statystyki, jeżeli chodzi o śmiertelność ptaków?
Temat rzeczywiście nie pojawiał się zbyt często, aczkolwiek problem narasta i chyba coraz bardziej jest dostrzegalny, a to też dlatego, że szkło zaczyna być coraz modniejsze i coraz powszechniejsze wokół nas. Statystyki są przerażające. Szacuje się, że tylko w Stanach Zjednoczonych w wyniku kolizji z szybami ginie nawet do miliarda ptaków rocznie, czyli to jest przerażająca, ogromna skala. W Polsce takie dane mamy aktualnie tylko w odniesieniu do wiat przystankowych, takich przezroczystych, modnych właśnie ostatnio bardzo wiat, o które ginie, zabija się około miliona ptaków rocznie, czyli skala też jest porażająca, a to jest tylko jedna z niewielu takich elementów infrastruktury, prawda, wokół nas.
Jeśli chodzi o domy mieszkalne, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to na razie jeszcze badania nie były przeprowadzane?
Niestety nie mamy jeszcze szczegółowych danych co do tego, natomiast na pewno takie się pojawią z tego względu, że Fundacja Szklane Pułapki prowadzi na swojej stronie ogólnopolski rejestr kolizji ptaków z szybami, więc każdy, kto takiego ptaka zauważy, będzie świadkiem takiego zdarzenia. Prosimy bardzo o wejście na stronę właśnie Fundacji Szklane Pułapki i wprowadzenie takiej obserwacji, bo ona jest istotna z tego powodu, że właśnie na tej podstawie będziemy starali się określać skalę tego zjawiska w Polsce w wyniku właśnie zdarzeń z szybami.
No i co jest właśnie tego przyczyną? Co się dzieje, że te ptaki uderzają o te wiaty przystankowe, z których dane są jakby najbardziej spektakularne? Przezroczystość?
To jest pierwszy podstawowy czynnik. Po prostu ptaki, tak jak my, znamy różne zabawne lub mniej zabawne sceny z kamer przemysłowych, kiedy ludzie wchodzą w szyby, w nieotwarte drzwi przezroczyste, na przykład supermarketów. I to jest wynik tego właśnie, że tych szyb nie widzimy, jeśli się nie otworzą. Tak samo w przypadku ptaków. Ptaki po prostu nie widzą szyby. Po prostu ich budowa oka jest bardzo podobna do naszego, która nie pozwala na wykrywanie po prostu przezroczystych obiektów.
Oprócz tego odbijanie światła, tak? Czyli odbijanie nieba, odbijanie natury.
Zgadza się. To jest ten drugi czynnik, ta refleksyjność, czyli trochę jak działanie lustra, która sprawia, że w miejscach, które graniczą, sąsiadują z miejscami, które są atrakcyjne dla ptaków, jak na przykład jakieś zadrzewienia, parki, oczka wodne, one się odbijają w szybie i ptaki je traktują jako ciągłość, jako element jakiegoś krajobrazu i niestety starając się do nich podlecieć, uderzają w szybę i giną.
Kolejną przyczyną jakby tego, że ptaki uderzają w szyby, jest też światło emitowane przez szyby, prawda? Latarnie morskie na przykład, no my tutaj nie mamy na Podlasiu, ale też nasze szyby w jakiś sposób odbijają to światło.
To ten efekt tak zwanej właśnie latarni morskiej jest powszechny nie tylko nad morzem, ale również w dużych miastach, szczególnie te, które mają takie wysokie wyniesione budynki. Takim najbardziej spektakularnym przykładem jest Warszawa, gdzie o Pałac Nauki i Kultury rozbija się każdego roku dziesiątki, jeśli nie setki ptaków. I wszystko na skutek tego, że właśnie w czasie złych warunków pogodowych ptaki szukają pewnych punktów odniesienia na trasie swojej migracji, zniżają lot i właśnie kierują się w kierunku takich właśnie latarni morskich, takie nazwijmy, czyli takich mocnych punktów odniesienia na ziemi, czyli takiego świecącego budynku, wpadają w to źródło światła, zaczynają krążyć wokół takich budynków, często uderzając w szyby albo...
Trochę jak ćma.
Dokładnie tak, albo padają z wycieńczenia.
Powiedzmy trochę więcej o tym, jak widzą ptaki, bo to też jest dosyć istotne. Trochę powiedzieliśmy na początku, ale rozszerzmy trochę ten temat.
Główna zasada jest bardzo podobna jak w przypadku człowieka, przy czym ptaki mają zdolność widzenia tak zwanego tetrachromatycznego, czyli widzą oprócz tych podstawowych kolorów, które my widzimy, jeszcze jeden dodatkowy, czwarty ten kolor, UV, który jest poza zasięgiem naszej widzialności. My go nie dostrzegamy. Niestety w żaden sposób nie pomaga to ptakom w unikaniu kolizji. To też, że mają znacznie szersze pole widzenia niż my, niestety też nie przyczynia się do tego, że są w stanie rozpoznawać szyby. Co prawda w momencie, kiedy stosujemy szyby z filtrami UV, bo produkuje się już takie szyby, to zdolność rozpoznawania widzenia tego UV dotyczy tylko pewnej grupy ptaków. Są to najczęściej ptaki wróblowe czy mewy. To one są zdolne do tego, żeby widzieć to UV, ale niestety w przypadku innych pozostałych ptaków to nie działa. A więc nawet ten wzrok trochę podobny, ale inny niż nasz, nie jest w stanie uchronić się przed tym zagrożeniem.
I to wszystko w połączeniu z szybkością lotu, bo ptaki przecież latają bardzo szybko, powoduje, że uderzają w te szyby.
Dokładnie tak. No niestety właśnie, biorąc pod uwagę, z jaką prędkością ptaki, wszyscy wiemy, jak szybko się przemieszczają, uderzają w szyby, to niestety bardzo często kończy się dla nich to tragicznie. W ramach naszych prac w Fundacji Szklanej Pułapki współpracujemy z lekarzami weterynarii. Jeden z nich specjalizuje się w sekcjach zwłok, który przeprowadza sekcje zwłok, sprawdza, co jest najczęstszą przyczyną. I to są właśnie obrażenia głównie głowy, na przykład właśnie złamania dzioba, żuchwy, pęknięcia czaszki.
Za chwilę porozmawiamy o sposobach i o stosowanych metodach, żeby zapobiec zderzeniom ptaków właśnie z takimi szybami. Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wiceprezes Fundacji Szklane Pułapki, jest dziś gościem w Ekosferze, a rozmawiamy właśnie o dosyć istotnym problemie, o uderzeniach ptaków w szklane, różne elementy, które są na ich drodze. I mówiliśmy, co może być tego przyczyną, jak ptaki widzą. Do tej pory niewiele się o tym mówiło. Dlaczego?
To jest rzeczywiście poważny problem i był bardzo mocno niedoceniany, że tak powiem. Jego skala była niedoszacowana i przeaczana. No, wynika to głównie z tego, że generalnie niewiele wiedzieliśmy i nasza wiedza rośnie w zakresie wielu dziedzin, tak samo tutaj po prostu.
Pierwszy artykuł podobno napisałeś ty na ten temat, jest cytowany w różnych teraz naukowych publikacjach.
Zgadza się. No, stworzyłem pierwszy poradnik dotyczący ochrony ptaków przed kolizjami z szybami i ekranami. Było tak, że zauważyłem ten problem właśnie tutaj w Białymstoku, kiedy się tu przeniosłem, przeprowadziłem na Podlasie w 2010 roku i zacząłem chodzić wzdłuż ekranów akustycznych i badać ptaki, bo o tym problemie usłyszałem od właśnie znajomych z Ptopu, w którym potem zacząłem zresztą pracować. I właśnie chodząc pod tymi ekranami, okazało się, że tych ptaków jest tam naprawdę cała masa. No, były tak, że w ciągu jednej kontroli potrafiłem odnaleźć kilkanaście martwych osobników. Bardzo poruszył mnie ten problem, tym bardziej, że na tych ekranach widziałem sylwetki ptaków drapieżnych i zastanawiałem się, o co chodzi, dlaczego te ptaki dalej się rozbijają. No i zacząłem czytać na ten temat, okazało się, po polsku nic nie ma, więc zacząłem sobie zaglądać do anglojęzycznej literatury. No i zdefiniowałem problem, który polegał głównie na tym, że po prostu była brak świadomości wśród inwestorów, wśród samych przyrodników, którzy sporządzali raporty oddziaływania na środowisko i mieli, załóżmy, wskazywać jakieś działania minimalizujące zagrożenie jakiejś inwestycji, że po prostu nie ma takiej wiedzy. I stąd ten właśnie pomysł na taki poradnik, żeby im to pokazać, żeby nakierować na właściwe tory.
No i temat się stał w tej chwili głośny, bo rzeczywiście jest to spory problem.
Zgadza się. I to był tak duże, jest to zagrożenie, skala tego zjawiska, zwłaszcza ostatnie lata, kiedy mieliśmy gwałtowny boom na budowę dróg w Polsce i tych dróg powstało naprawdę mnóstwo, a przy nich ekrany. Nie powiem, żebym nie czuł pewnej satysfakcji, kiedy widzę czasami te ekrany, które powstały po czasie, kiedy ten poradnik już wyszedł i są prawidłowo zabezpieczone właśnie dlatego, że korzystano z informacji w nich zawartych, ale ta skala tego problemu bardzo mocno wzrosła i dobrze, że takie coś się pojawiło, bo naprawdę wstrzeliło się w momencie, kiedy było najbardziej potrzebne. I to było tak duże, tak ogromne zjawisko, że powstała właśnie ta fundacja, którą reprezentuję, bo Ptop już nie był w stanie jakby zająć się tylko i tym wyłącznie, bo to potrzeba było zupełnie nowego ciała, który skupi się tylko i na tym jednej rzeczy, jednym zagadnieniu, a pracy jest naprawdę ogrom.
My o ekranach akustycznych jeszcze porozmawiamy sobie troszeczkę później, tak samo i o fundacji, natomiast teraz o tych sposobach radzenia, zapobiegania kolizjom. Tych sposobów jest wiele, natomiast są bardziej skuteczne i mniej skuteczne. To może zacznijmy od tych mniej skutecznych.
No właśnie, te mniej skuteczne to są po prostu nieskuteczne, więc jeżeli mówimy o coś mniej, to raczej odradzałbym stosowanie tego. A tymi takimi najgorszymi, które zupełnie nie działają, co zostało przetestowane właśnie między innymi przeze mnie w Białymstoku, ale także przez innych badaczy w różnych innych miejscach na świecie, są sylwetki ptaków drapieżnych. No to jest rzecz, która absolutnie nie działa, jest wręcz szkodliwa, bo wiara w to, że przykleimy sobie taką sylwetkę i jakby problem mamy z głowy, sprawia, że te ptaki dalej się rozbijają, a my przestajemy, jakby zamiatamy problem pod dywan, a nie go rozwiązujemy. Dlaczego takie sylwetki nie działają? A skąd może wiara się wzięła w to, że one działają? To jeszcze z badań z lat 30., a potem powtórzonych w latach 60. przez noblistę Konrada Lorenza, który z Nico Tinbergenem, swoim uczniem, też noblistą, którzy badali zachowania zwierząt i badali między innymi reakcję indyków na sylwetkę ptaka drapieżnego. To była sylwetka, która imitowała z jednej strony, kiedy leciała, wyglądała jak sylwetka gęsi, kiedy ją odwrócono, wyglądała jak sylwetka ptaka drapieżnego, czyli długi ogon, który tam był szyją i tak dalej, i tak dalej. I te ptaki w momencie, kiedy ta sylwetka imitowała ptaka drapieżnego, reagowały strachem. Przy czym powtarzanie tego procesu przez około 30 dni sprawiało, że te ptaki się przyzwyczaiły i pod koniec już przestały absolutnie reagować na tą sylwetkę. Więc nawet to po pierwsze, że ta sylwetka tak czy siak poruszała się. Tu mamy statyczną sylwetkę, która w ogóle się nie porusza. Czyli już ją to dyskwalifikuje. Druga rzecz to to, że ptaki tak czy siak w końcu się do niej przyzwyczajały i przestały na nią reagować. Więc to jest jakby kluczowe do zrozumienia tego, dlaczego to nie działa. Niestety było promowane przez, głównie w Stanach Zjednoczonych, przez różnych też naukowców, właśnie którzy jakby łapali się tylko tego jednego czynnika, że te indyki zareagowały, ale jakby nie wdrażali się w tą dalszą część tego badania, czyli co się potem z tym działo, prawda?
Poza tym różne ptaki mają różną inteligencję. Inteligentne są bardzo gawrony, czy tak wszystkie krukowate, bez porównania inteligentniejsze niż na przykład indyki mimo wszystko i ptaki też się uczą, więc no, o tym zupełnie nie pomyślano.
Zgadza się. Ja jestem członkiem Komitetu do Spraw Zdarzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, takiego ciała, które tam doradza, jak rozwiązywać problemy kolizji właśnie ptaków z samolotami i pojawił się tam ostatnio taki bardzo ciekawy problem, który jakby też wyjaśnił mi jeszcze bardziej dobitnie, że to nie mogło zadziałać, kiedy jeden z uczestników powiedział, że na lotnisku stosowano sokoły, no, które żywe ptaki, których inne mniejsze ptaki, ich ofiary powinny się bać wręcz panicznie, przestały na nie reagować. A wszystko dlatego, że na nie nie polowały, tylko sobie latały i je puszczyły. A więc jeżeli nie polują, nie zabijają, to nie ma się czego bać. I dosłownie prowadzenie tego elementu, czyli pozwolenie temu sokołowi raz na jakiś czas upolować jakiegoś ptaka, sprawił, że one rzeczywiście znowu zaczęły się go panicznie bać. Czyli to pokazuje, jak ptaki są mądre i bystre. I więc wiara w to, że ta sylwetka zadziała, jest. Powinna odejść ta wiedza podejść do lamusa i nigdy nie powinny już wrócić na nasze szyby, na nasze ekrany.
Czyli naklejki nie?
Naklejki nie. Czyli...
Co jeszcze nie?
No generalnie różnego rodzaju naklejki, bo jeżeli mamy małą powierzchnię, niewielką szybę i na przykład będzie to, już nie mówię koniecznie sylwetka ptaka, jakiegokolwiek, już niekoniecznie drapieżnego, ale może być serce, może być kwiatuszek i tak dalej, płatek śniegu. Jeżeli jest odpowiednio duży na tej szybie, to może spełnić swoją rolę. Jeżeli mamy dużą szybę, to niestety to nie zadziała, bo w tym wszystkim bardzo ważna jest zasada takiej dłoni, otwartej dłoni dorosłego mężczyzny, czyli bo ona ma mniej więcej taką szerokość około 10 cm. Jeżeli ten wzór zawiera się, nie wystaje poza, nie jest szerszy niż ta dłoń otwarta dorosłego mężczyzny, tak jak tutaj otwieram przed tobą i widzisz tutaj, jeżeli, tak. Jeżeli te elementy, które są naklejone na szybę byłyby dalej niż ta moja dłoń, to wtedy to nie działa. Jeżeli są bliżej, pokrywałyby się z moimi odstającymi palcami, to wtedy to działa. Tak samo w górę i w dół, czyli to jest jakieś około 10 cm. Jeżeli w ujęciu takim góra-dół, to jest 5 cm. Jeżeli ten wzór jest właśnie gęstszy, jest te 5 cm i mniej, to jest wszystko okej, to wtedy działa. Jeżeli więcej, niestety, to dyskwalifikuje ten wzór i to mówię, może być cokolwiek.
Za chwilę porozmawiamy już o tych metodach, które okazały się najskuteczniejsze. Wiceprezes Fundacji Szklane Pułapki i członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Adam Zbyryc jest gościem dzisiaj w Ekosferze, a rozmawiamy o dosyć istotnym problemie kolizji ptaków z przezroczystymi powierzchniami. Mówiliśmy, jakie metody się nie sprawdzają, czyli naklejki nie. Natomiast, no właśnie, co się sprawdza, co jest najbardziej skuteczne?
Doprowadzenie do tego, że szyba będzie brudna. Okazuje się, że...
Tak, czyli nie myjemy szyb.
Nie myjemy szyb. Okazuje się, że to naprawdę bardzo mocno wpływa na to, że po prostu szyba jest widoczna i ptaki się mniej rozbijają. No żartuję sobie, ale takie nasze lenistwo możemy czasami sobie usprawiedliwić tym, że naprawdę pomagamy ptakom, bo to działa. Ale to nie jest metoda.
Brudna w sensie takim, że mnóstwo odbitych palców tłustych, czy bardziej...
Wszystko, brud, kurz, ale raczej, żeby to nie były rozbite ptaki.
No tak.
Raczej po prostu takie zakurzone, zaniedbane.
Ale to, na dłuższą metę to się nie da.
To chyba nie przejdzie, ale prawda jest taka, że to naprawdę działa. Ale biorąc biorąc taki, pod uwagę takie bardziej estetyczne metody, to stosowanie takich zewnętrznych żaluzji, które osłaniają jakby szybę, odgraniczają właśnie szybę, zostawiają taką przestrzeń, wyglądających trochę jak moskitiery. Ale moskitiera zresztą też jest takim dobrym rozwiązaniem. Taka żaluzja właśnie z takiej siatki jest też dobrym rozwiązaniem, albo właśnie moskitiera, albo naklejki. Ale naklejki takie, które mają zachowaną tą proporcję, o której wspominałem, czyli te pięć...
Męskiej dłoni.
Dokładnie. No nie chciałbym tutaj dyskryminować panie, ale tutaj chodzi o to, że ona się dobrze nadaje, taka męska dłoń, do tego, żeby to ocenić.
Większa jest męska dłoń.
Jest po prostu większa. I jeżeli te proporcje zostaną zachowane, to zostanie spełnione. I na przykład sposobem, który pokazujemy na naszej stronie internetowej, są takie kropki. One są białe, okrągłe, średnice kilku milimetrów, chyba około 8, ile dobrze pamiętam, rozstawione co 10 centymetrów właśnie w ujęciu takim wertykalnym, a horyzontalnym co 5 centymetrów, więc to jest taki wzór, który przetestowaliśmy, który bardzo fajnie się sprawdza i naprawdę działa. No jeżeli gdzieś wyjeżdżamy na przykład na dłużej, domu nie używamy przez dłuższy czas, a mamy możliwość zamontowania tam okiennic, no to oczywiście zasłaniamy te okiennice, bo to też wyeliminuje takie kolizje.
Oprócz tego naklejki, ale te naklejki specjalne, te kropki.
Tak.
Okna ze szkła matowego na przykład, albo z piekanego. To też jest jakaś metoda.
Jest to jakaś metoda, natomiast dalej jest to szkło. Mamy takie doświadczenia, robiliśmy badania na przykład ekranów tutaj na trasie wylotowej z Białegostoku do Augustowa przed Jurowcami. Tam są szyby, które są na przykład kolorowe, one są zielonkawe i rzeczywiście tą szybę widać. Widać tą szybę, a mimo to ptaki się o nią rozbijają, więc okazuje się, że nawet kolorowe szyby nie zawsze spełniają swoją rolę. Te wzory na szybie są jednak kluczowe. Równie dobrze swoją rolę pełnią, okazuje się, na przykład firanki w oknach, żaluzje. Jeżeli ta refleksyjność naszego oczywiście okna nie jest zbyt duża, bo one również pokazują, że jest jakiś obiekt.
Skoro wiemy, że szyby są śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków, to czy powinniśmy przy szybach, bo to się często zdarza, wieszać karmniki? Czy na to też zwracać uwagę?
Możemy to robić.
Mm-hmm.
Możemy, przecież
bardzo ważne. Im bliżej, tym lepiej?
Tak, taka jest właśnie zasada, że im bliżej taki karmnik się znajduje szyby, co jest zresztą bardzo atrakcyjne również dla nas, bo możemy bliżej obserwować ptaki, a jednocześnie służy to i chroni ptaki przed śmiertelnymi obrażeniami, w związku z tym, że spłoszone ptaki z takiego karmnika nie nabierają jeszcze zbyt dużego pędu, aby móc sobie zrobić krzywdę, uderzając w taką szybę. Więc zasada mówi o tym, że taki karmnik powinien być do 1 metra. Jeżeli chcemy trochę dalej, no to już naprawdę niech to będzie 10, 15, 20, 30 metrów i tak dalej, a nie załóżmy 1,5 albo 2.
Co jeszcze może być taką skuteczną metodą? To co prawda akurat nie na szybie, ale często też stawiamy takie sztuczne plastikowe ptaki na
balustradach.
Bardzo dużo tego widzę na moim osiedlu właśnie. Czy to jakaś moda, tak jakby wszystko było kupowane w jednym sklepie?
Tak, to jest moda. Jakiś producent wpadł na świetny pomysł, żeby sobie dorobić na naiwności naszej i wierzę właśnie w to, że te sylwetki, czy to jest płaska 2D sylwetka na szybie, czy 3D w takiej formie, jak mówisz, one absolutnie nie działają. Wręcz do tego stopnia widziałem gołębie przytulone do takich ptaków drapieżnych czy krukowatych na balkonach. Więc nie, absolutnie, bo znowu mamy tutaj ptaka, który jest tak jak ten sokół na tym lotnisku, o którym wspominałem. To był żywy ptak drapieżny, który powinien wzbudzać panikę wśród ptaków, a nie wzbudzał, bo mimo, że był żywy, to nie polował, nie zabijał, więc nie był nie zagrożeniem, a tutaj... No, sprawa jest prosta.
Coś jeszcze, jeśli chodzi o te skuteczne metody?
Staramy się ograniczać stawianie i lokowanie takich szklanych budynków w miejscach, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. Czyli jeżeli budujemy domy, to żeby nie miały takich wielkich przestrzeni otwartych na przestrzał, na przykład kiedy są w lesie, kiedy są nad brzegami jakichś jezior, szczególnie takie zalesione, zakrzeczone, jakieś dzikie tereny, na których mogą się pojawić takie szyby, są szczególnie niebezpieczne. Starać się to tak projektować, żeby uwzględniać już umieszczenie takich na przykład wzorów na tych szybach, żeby ptaki się o to nie rozbijały, bo to naprawdę chyba nie jest dla nikogo przyjemne mieszkanie w miejscu, które będzie prawdziwą, mówiąc...
Cmentarzem
i rzeźnią dla ptaków, bo naprawdę to będzie rzeźnia. To będzie miejsce, w którym się będą nie jedna, dwie roczne kolizje, ale setki ptaków będzie się rozbijało. I naprawdę to nie jest przyjemnie, myślę, mieszkać w takim miejscu. A niestety, ze względu na brak takiej wiedzy właśnie, szczególnie przez projektantów, coraz więcej takich inwestycji lokuje się w takich miejscach. W takie szklane domy w środku lasu są coraz częściej w internecie pojawiają się takie projekty i niestety jest to zły kierunek i zła metoda, żeby coś takiego tworzyć.
Za chwilę jeszcze wrócimy do naszego tematu ekranów akustycznych. Adam Zbyryt, wiceprezes Fundacji Szklane Pułapki i członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o kolizjach ptaków z różnymi szklanymi elementami na ich drodze. Właśnie, wracamy jeszcze, mówiliśmy o tym krótko, ale wróćmy jeszcze do ekranów akustycznych. W tej chwili one są budowane już w miarę z normami takimi, które zapobiegają kolizjom ptaków, bo kiedyś te pierwsze ekrany, które się pojawiały, to były cmentarze ptaków pod tymi ekranami.
Zgadza się, tak to wyglądało. W momencie, kiedy pojawił się ten poradnik, o którym rozmawialiśmy, w którym wskazałem te metody odpowiednie.
Czyli nie naklejki.
Nie naklejki ptaków drapieżnych, nie, w zupełności. To jest zła metoda. Jedną z takich najciekawszych, najbardziej skutecznych i co ciekawe społecznie, która ma najlepszy odbiór, są takie cieniutkie 2-milimetrowe paski czarne, albo nadrukowane, albo wtopione w postaci takich nitek polamidowych, rozstawione co 28 mm, czyli co 2,8 cm. I okazuje się, że...
To na trasie do Wasilkowa jest...
Dokładnie tak. W Białymstoku tutaj przy Lesie Zwierzynieckim, na tych ekranach, gdzie stwierdziłem najwięcej kolizji ptaków, tam udało się w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Białymstoku zamontować na tych już sylwetkach, nakleić dodatkowo właśnie taką folię z tak nadrukowanym wzorem i okazało się, że to było rewelacyjne rozwiązanie. Przestały się ptaki zabijać, bo po tym jeszcze to przez rok monitorowałem i kolejnych kilka jeszcze miesięcy. Więc to się sprawdziło. Pozostałe niestety niezabezpieczone fragmenty dalej tam dochodzi do naprawdę masowych kolizji, mimo że te sylwetki brzydkie drapieżników tam wiszą.
Ale świadomość generalnie jest w tej chwili tych osób, które budują, są odpowiedzialne za te ekrany akustyczne. Być może pod wpływem też ludzi, bo to nie jest przyjemnie mieszkać, tak jak już mówiłeś, nie jest przyjemnie mieszkać w takim otoczeniu, gdzie spacerując widzimy dużo martwych ptaków.
Zgadza się.
No jeśli chodzi o ekrany akustyczne, jest w porządku. Jeżeli chodzi o wiaty przystankowe, duża jest akcja w Warszawie. Nie wiem, czy w Białymstoku właśnie
coś jest robione. W Warszawie był projekt taki obywatelski do budżetu, żeby zabezpieczyć. Niestety nie przeszedł w ubiegłym roku. W tym roku będziemy go znowu promować i starać się uzyskać środki z budżetu na to, żeby je zabezpieczyć. Bo tak jak wspomnieliśmy na początku, wiaty przystankowe, te przezroczyste, które stały się modne ostatnimi czasu i niestety właśnie projektanci nie wzięli sobie do serca tej nauki płynącej z tego, co projektowali w przypadku dróg i ekranów, że te ptaki o to się będą rozbijały. I się rozbijają naprawdę. Milion ptaków rocznie w Polsce ginie na co najmniej na takich szklanych wiatach. I mam nadzieję, że ta moda niedługo odejdzie do również zapomnienia. Albo przynajmniej na tych przezroczystych panelach po prostu zaczną się pojawiać wzory, jakieś wzory na druki, które sprawią, że te wiaty będą dla ptaków widoczne. Ale niestety na razie jest to naprawdę ogromna skala takich źle zabezpieczonych wiat, na których te ptaki się rozbijają i na razie nic nie wskazuje na to, żeby w wielu miejscach miało się to zmienić. Tylko w takich ośrodkach właśnie, gdzie naprawdę duża wrażliwość ludzi i osób, które zwracają na to uwagę, jak między innymi Warszawa, jest to szybko do zrobienia. Natomiast w przypadku w Zamościu mamy też taki duży problem, gdzie dużo ptaków się rozbija na tych wiatach, bo miasto na tych najbardziej kolizyjnych wiatach zamontowało takie paski i nie zachowali reguły dłoni. I ptaki dalej się rozbijają, czyli szkoda, bo w ogóle było zachodu. I to dlatego, że po prostu zarządcy nie konsultują tego z ekspertami. Jeżeli by się dowiedzieli, jak to zrobić, w jaki sposób, to my chętnie byśmy podpowiedzieli, żeby to zabezpieczyć raz a dobrze.
Ale są pozytywne przykłady. Wy uczestniczycie tutaj, żeby nie szukać daleko po Polsce, to na Podlasiu. Jest IBS w Białowieży zabezpieczony, jest też Biebrzański Park Narodowy. No właśnie, co tam zrobiliście i jakie to przynosi efekty?
Tak, to tak pierwszy w województwie podlaskim budynek, to był budynek Biebrzańskiego Parku, siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego i tam o szyby frontowe rozbijały się tego budynku właśnie ptaki. Dużo ich ginęło i zamontowanie tych kropek, o których wspominałem, tych białych takich kropek, powodowało, że te kolizje w 100% zostały wyeliminowane. I jesienią ubiegłego roku w Instytucie Biologii Ssaków, właśnie w IBS-ie, w Białowieży, siedziba, ogromna przeszklony budynek, o którego w szybach z jednej strony odbijają i z drugiej strony odbijają się stare, wielkie drzewa, które są niezwykle atrakcyjne dla ptaków. No i niestety powodowało to, że mnóstwo tych ptaków tam ginęło. No i teraz to się skończyło, bo udało nam się te budynki zabezpieczyć.
No i między innymi dlatego powstała Fundacja Szklane Pułapki, między innymi dlatego, że jest to problem i coraz więcej jakby osób, instytucji dostrzega ten problem. No właśnie, czym się zajmujecie?
Powstaliśmy w 2019 roku, na początku 2019 roku z inicjatywy jednej osoby, Ewy Zyśk-Gorczyńskiej. Ona była pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody PAN, który niestety został rozwiązany, Wydziału Terenowego Dolnośląskiego. I Ewa zawsze była jej bliska. Ptaki, nauka i postanowiła to połączyć, tworząc właśnie po pierwsze taki ogólnopolski wielki rejestr, gdzie te takie dane będą zbierane i naukowo potem wykorzystane do pokazania skali tego zjawiska, a po drugie miała potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla ptaków. No i stąd taki pomysł i zaprosiła mnie do współpracy w tym projekcie wielkim, interesującym i ważnym, i za co bardzo dziękuję. I naprawdę mnóstwo osób o nas już usłyszało i zapraszam na naszą stronę, bo wiele ciekawych informacji praktycznych można uzyskać tam, jak właśnie chronić ptaki przed kolizjami z szybami.
Czyli nie tylko instytucje, nie tylko firmy, ale także prywatne osoby, które na przykład mają ten problem, czy u siebie już zauważają ten problem w swoim domu, w swoim otoczeniu, czy na wsi, czy tu w Białymstoku, mogą się do was zgłaszać, mogą ewentualnie pytać o sposoby zabezpieczenia. Czy wy wykonujecie takie prace?
Pomagamy. Mieliśmy taki przypadek takiego pięknego domu w Kaniukach nad Narwią, gdzie położony właśnie wśród takich starych drzew, budynek prywatny, właścicielem była taka pani, której było bardzo przykro w związku z tym, że budynek jest mocno oszklony, że rozbija się co roku mnóstwo ptaków, i poprosiła nas właśnie o pomoc. Zakupiła te kropki, które my bezpłatnie jej zamontowaliśmy. Także jak jest taka potrzeba, to zawsze staramy się pomagać, żeby je naklejać. Te kropki dystrybuujemy, staramy się je sprzedawać. Nie jest to taka nasza działalność, która pozwala nam na zarobienie czegokolwiek, bo właściwie sprzedajemy je po kosztach. Bo chodzi nam o to nie, żeby zarabiać na tym, tylko żeby po prostu rzeczywiście jak najwięcej ludzi to kupowało i przyklejało na swoje szyby. I coraz więcej osób prywatnych właśnie się w to zaopatruje, bo ludzie naprawdę nie wiedzieli, jak to robić, skąd wziąć coś takiego, a my tutaj pokazujemy im takie gotowe rozwiązanie i finansowo bardzo atrakcyjne, bo tak jak mówię, chodzi tylko o to, żeby jakby jak najwięcej takich szyb zostało w odpowiedni sposób zabezpieczone, a nie żeby na tym zarabiać. I okazuje się, że się sprawdza, ludzie są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, a poza tym ono jest bardzo estetyczne.
Gdzie was znaleźć? Jak was szukać?
www.szklanepułapki.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, i tam znajdziemy i cały informator na temat tego, jaka to jest skala tego zjawiska, co zrobić, jak ochronić ptaki przed kolizjami, w jaki sposób to zabezpieczyć. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba to kupić i zrobić to w taki sposób, że to muszą być te kropki, bo my tam sugerujemy również inne rozwiązania. Jeżeli ktoś ma swoje lepsze, skonsultuje to z nami, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Także to nie o to chodzi, że to musi być konkretnie akurat to rozwiązanie, tylko wskażemy takie, które byłoby zachowaniem tej reguły dłoni, prawda? To jest bardzo ważne. Postaramy się wspomóc, jak to rozwiązać ten problem. Jeżeli są jacyś architekci, którzy chcieliby się skonsultować na etapie już projektowania inwestycji, jak coś stworzyć, żeby było bezpieczne i przyjazne ptakom, to też chętnie współpracujemy i pomagamy.
Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także wiceprezes Fundacji Szklane Pułapki, był dziś gościem w Ekosferze. Kolejny program za tydzień. Już zapraszam, Aneta Gała-Burda.